Południe Wnet.
Za kwadrans godzina piąta, to my zmienimy temat o 180 stopni, od ekonomii przejdziemy do wiary, chociaż jest taki termin jak ekonomika zbawienia i chyba o tej ekonomice zbawienia dużo się zastanawiał synod amazoński, jest adhortacja Ojca Świętego Franciszka po synodzie, jest myśl, jest zwieńczenie i jest gość. Michał Kłosowski, dziennikarz, sekretarz redakcji miesięcznika Wszystko co najważniejsze. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No dobrze, mamy adhortację. Wreszcie, czym jest ten dokument? Krótki, taki treściwy, zwarty, na 28 stronach papież podsumował całą bardzo burzliwą dyskusję na temat Kościoła amazońskiego.
No właśnie, to jest 111 punktów. To jest 111 punktów, które były bardzo oczekiwane w Kościele, ale też zdaje się poza nim, bo ta dyskusja, o której pan wspomniał, faktycznie była bardzo głośna i bardzo burzliwa. Faktycznie świetne pytanie, czym jest sama adhortacja. To jest dokument papieski, trochę różny od encykliki, często podsumowujący pewne zagadnienia, w tym wypadku synod o Amazonii z 2019 roku, będący takim zbiorem, podsumowaniem, komentarzem papieża Franciszka do dokumentu finalnego synodu, który ujrzał światło dzienne w grudniu 2019 roku.
Ja trochę specjalnie przed naszą rozmową z Michałem wstrzymywałem się przed czytaniem opinii tych politycznych szczególnie, bo ich w polskiej prasie było dość sporo, chociaż i tak to jest tylko odblask tego, co się działo w Kościele powszechnym. Kiedy czytałem ten dokument z taką czystą głową, też nie czytam często, raczej czytam projekty ustaw albo jakieś teksty ekonomiczne, a nie teksty kościelne, to uderzyło mnie to, że początkowe 10 stron jest w zasadzie bardzo laickie. Tam słowo Bóg, Ewangelia, Kościół, Jezus Chrystus pojawiają się bardzo rzadko. Dużo jest o ekologii, dużo jest o Amazonii, dużo jest poezji amazońskiej, dużo jest cytatów z twórczości ludów tubylczych. Taki dokument, no, początkowo wyglądało jak w bardzo dziwnej formie, ale referat naukowy, etnograficzny o Amazonii właśnie.
No właśnie, bo to nie jest encyklika. To jest adhortacja, czyli dokument trochę bardziej świecki mimo wszystko, mimo że napisany przez papieża. I to jest pierwsza zasadnicza różnica. Adhortacja to nie encyklika. To jakby dwa różne gatunkowo i też jakościowo dokumenty. Dwa, kwestia tego, że ten dokument jest wyraźnie podzielony na trzy części. Taką wstępną, o której właśnie mowa, mocno laicką, trochę poetycką. W końcu same części zaczynają się od marzenie społeczne, marzenie ekonomiczne, marzenie ekologiczne, marzenie kościelne. To jest pewien sposób komunikacji też Kościoła, który było widać przy okazji tej adhortacji, nawet w takim kontekście, że ona została wytłumaczona przez infografiki na Twitterze, co się nie zdarzało wcześniej. No, ta komunikacja Kościoła też poszła do przodu, moim zdaniem całe szczęście. Ale wracając do sedna, do meritum.
No właśnie. Chciałbym się na tym pierwszej części, marzenie społeczne. Opis, który pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo nie tylko ekologicznie, ale także społecznie unikalnym obszarem i takie podkreślenie tego, że to jest coś wyjątkowego, że ta Amazonia to jest coś, co jest nieporównywalne biologicznie, także społecznie, kulturowo z innym obszarem świata.
No tak, ale z drugiej strony tak naprawdę wiele z tych elementów można czytać przez pryzmat absolutnie szerszy. To znaczy Amazonia jest tu pewnego rodzaju metaforą, moim zdaniem, w ogóle naszego życia społecznego i politycznego trochę dzisiaj. Znaczy to, co papież pisze, czyli Amazonia, jako obszar absolutnie wyjątkowy, możemy odnieść do całego świata. To znaczy, kiedy on pisze o nowym globalizmie, o globalizmie jako nowym kolonializmie, to jest absolutnie rzecz, którą możemy przeczytać w kontekście nawet naszej części świata.
I taki manifest, trochę przeciwstawienie sobie. Nie wiem, czy to jest częsty język adhortacji papieskiej, że się przeciwstawia bardzo jasno dobro, zło, i to nie w tym sensie eschatologicznym, że jest dobro Boże i zło, które przychodzi z innej strony, tylko są ludzie. Jedni są ludzie, są dobrzy, bo są ochrony przyrody, tożsamości tubylcze, są też źli przedsiębiorcy i źli fabrykanci. To jest naturalne dla języka Kościoła, czy to jest coś nowego?
To jest niesamowite, absolutnie, bo to jest drugi najbardziej polityczny chyba dokument papieża po encyklice Laudato Si, a to jest dokumencie papieskim, tu faktycznie widać bardzo jasną naukę społeczną Kościoła, to znaczy powiedzenie, że no, wyzysk jest zły, wyzysk w Amazonii, który jest rzeczywistością. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że no, ten dokument jest absolutnie inny od wcześniejszego, od Christus Vivit, gdzie jest bardzo takie Boże to wszystko. Tutaj społeczeństwo, katolicka nauka społeczna i też teologia, taka mocno polityczna.
Ale to tu wyszło dalej niż chociażby encyklika Centesimus Annus Jana Pawła II. To jest dalej, czy to jest jeszcze w tym obszarze tradycyjnej nauki społecznej Kościoła?
Znaczy pamiętajmy, że poruszamy się cały czas w obszarze, który jest ograniczony nauką Kościoła katolickiego, ale w zależności od różnych czasów, w jakich Kościół istnieje, musi się mierzyć z różnymi wyzwaniami. I o ile w czasie Centesimus Annus wyzwania były inne, dziś wyzwaniem jest to, o czym pisze papież. Czyli
tam krytyka w tej chyba najważniejszej, jeśli chodzi o naukę społeczną Kościoła, encyklice w ogóle, może nawet ważniejsze niż Rerum Novarum, Leona XIII, no pojawiała się też krytyka kapitalizmu. Jan Paweł II o tym dość mocno pisał.
Tak, ale też...
To dość wyraźnie.
Pisał absolutnie wyraźnie, ale rozumiem, że pytanie jest inne. Czy warto podkreślać ten sam temat po raz któryś i go rozszerzać?
Ja też, warto, tylko pytanie jest właśnie pójście dalej. To już jest nowa...
To jest opisanie zjawisk, które poszły dalej niż w czasach Jana Pawła II, bo Jan Paweł II miał jasnego... powiedzmy, jasny punkt odniesienia. Był nim komunizm Związku Sowieckiego. Dzisiaj tym punktem odniesienia jest globalny wyzysk, globalna unifikacja ekonomiczna i problemy tych najbiedniejszych.
To już odchodząc od części pierwszej do kolejnych części tej adhortacji, czyli bardziej kościelnych, takie nazwijmy pytanie, dlaczego Amazonia? Bo być może to jest kluczowe, dlaczego papież wybrał właśnie ten obszar, żeby pokazać pewne uniwersalne zagrożenia dla ludzkości, ale także pewną drogę dla Kościoła.
To znaczy przede wszystkim dlatego, że Amazonia jest to, co powiedziane, absolutnie unikalnym obszarem na świecie. To jest raz. Dwa, kwestia tego, że papież jest z tej części świata. Papież jest z tamtej półkuli. Podczas spotkania biskupów w Aparecidzie, w którym papież Franciszek uczestniczył czas jakiś temu, to było kilkanaście lat temu, właśnie tam zwrócono uwagę na Amazonię. Trzeci punkt jest taki, że Amazonia jest miejscem, gdzie jest najwięcej ludów tubylczych, takich kultur pierwotnych, powiedzmy w jakimś sensie. I jest to taki obszar, gdzie Kościół wszedł chyba najsłabiej do tej pory. Więc myślę, że to są te trzy elementy.
To ja zadam nie pytanie, tylko wygłoszę tezę. Być może dlatego, że Kościół amazoński jest najbardziej pasuje dla rewolucji papieża Franciszka, dla całego Kościoła. Że to jest najlepsze laboratorium dla pewnych pomysłów, które ma papież Franciszek i że tu możemy je wykazać, a potem je agregować na Kościół niemiecki, polski, na Kościół powszechny.
No to jest bardzo ciekawa teza, z którą się absolutnie nie zgadzam, bo tutaj nie ma żadnej rewolucji. To znaczy, zobaczmy, jaki był rwetys przed tą adhortacją, że zniesienie celibatu. Nie ma zniesienia celibatu. Rola kobiet. Rola kobiet została porównana do roli Matki Boskiej tutaj bardziej naśladownictwa. I ostatnia rzecz. Kardynał Gerhard Müller, przez wielu polskich też konserwatystów kościelnych uważany za takiego guru, były prefekt kongregacji nauki i wiary, otrzymał list ręcznie pisany przez papieża Franciszka po tekście, który napisał o tej adhortacji, pisząc, że to jest właśnie taka adhortacja, jaka powinna być zrównoważona. I papież Franciszek dziękuję Millerowi właśnie za takie słowa dla wielu będące zaskakującymi.
No to od razu to moje stwierdzenie wywołało u ciebie przejście do sedna w studio. Michał Kłosowski, sekretarz redakcji Wszystko co najważniejsze, dziennikarz w zasadzie już watykanista. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy nie mogę, bo to jest bardzo nobliwy tytuł.
To jest ogromnie nobliwy tytuł. Faktycznie śledzę papieża i to, co się dzieje w kościele, ale z dużą pokorą jednak.
No dobrze, to ja już będę mówił o tym młodym watykaniście polskim. Niech tak ci będzie w ramach skromności. Rzeczywiście w tej adhortacji nie ma kapłaństwa kobiet, nie ma zniesienia celibatu, nie ma rewolucji, jeżeli chodzi o liturgię, jeżeli chodzi o pomysł na kapłaństwo, ale niektórzy mówią, nie ma w adhortacji, ale jest w dokumentach, części dokumentów posoborowych, a adhortacja
Posynodalnych.
Tak, właśnie, tak? Posynodalnych, przepraszam. A adhortacja w pierwszych słowach mówi, że jest jakby zebraniem tego, co było, że to, co papież napisał, nie mówi wprost, że to przekreśla niektóre pomysły, niektóre głosy, niektóre zdania, które się znalazły w innych dokumentach.
Tu są dwa wątki bardzo istotne. Po pierwsze, synodalność sama w sobie. W 2021 roku będziemy mieli synod o synodalności. Znaczy, to jest koncepcja papieża Franciszka mówiąca, że Kościół kroczy razem pod przewodnictwem papieża, ale idzie w pewnym kierunku, który wszyscy możemy wyznaczać. To jest raz. Dwa, droga synodalna, czyli eksperyment, pomysł niemieckich biskupów jest bardzo mocno krytykowany teraz w całym świecie kościelnym, zarówno przez oficjalne media watykańskie, a mówię tu o Vatican News czy Osservatore Romano nawet, już nie tylko przez polskie media, już nie tylko przez liberalne, przez takie konserwatywne media katolickie, ale też przez liberalne. Znaczy, to pokazuje, że ta synodalność musi być dobrze rozumiana, bo to, co robią niemieccy biskupi obecnie, wśród wielu komentarzy zakrawa na pewnego rodzaju już schizmę faktycznie. Natomiast niewątpliwie zmiany w Kościele, w rozumieniu papiestwa przede wszystkim, zachodzą. Znaczy, ta synodalność, zdemitologizowanie papieża w jakiś sposób, postaci papieża, to jeżeli ktoś ogląda Nowego Papieża albo Dwóch Papieży film, to też jest bardzo widoczne w kulturze. Może nie jest to demokratyzacja Kościoła, ale jest to pewnego rodzaju uwspólnotowienie i pozwolenie na różne głosy, choć ten dokument pokazuje, że to papież ma ostateczny głos w tym wszystkim.
Chociaż taką dyskusję, każdy, kto chociaż trochę zna historię Kościoła, wie, że taką dyskusję już Kościół przeszedł, i to nie raz, a nawet wraz bardzo głęboko, wracając do tej adhortacji po synodzie amazońskim. Takie tam się pojawiają terminy jak inkulturyzacja Ewangelii na przykład, tak? Że nie istnieje jeden wzorzec kultury chrześcijaństwa, no i od razu pojawia się taki pomysł albo założenie synkretyzmu, że nagle będziemy synkretyzować kulty katolickie z różnymi lokalnymi wierzeniami, także ta wiara przestanie być powszechna, stanie się bardzo lokalna. Mhm.
Znaczy, tutaj jest mowa o punktach od 77 do 84 tej adhortacji, gdzie jest mowa o inkulturyzacji, demitologizacji i symbolice. To są pojęcia zaczerpnięte absolutnie z socjologii. Co więcej, socjologii bodajże francuskiej, jeśli się nie mylę. Ale one są w pewnym kontekście i o tym kontekście nie możemy zapominać. Ten kontekst mówi, Ewangelia ma docierać na wszystkie krańce świata. Jeżeli mamy zrozumieć tubylcy, którzy nie znają języka łacińskiego, języków romańskich, nie znają wzorców powiedzmy tradycyjnych, to ja to rozumiem w ten sposób, że jakby Ewangelia ma do nich docierać poprzez im znane elementy, metody. To jest trochę ta sama metoda, która była w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Znaczy, apostołowie brali to, co znali mieszkańcy Cesarstwa Rzymskiego i mówili, że to jest coś związanego z wiarą. Poprzez to krzewili Ewangelię. Więc to jest takie... Ja to nazywam takim ochrzczeniem tradycyjnych elementów kultury pogańskiej.
To wiemy to z nauki i o Kościele, i o z socjologii, że wiele lokalnych, chociażby słowiańskich świąt czy obrzędów weszło potem do rytu katolickiego. No tylko pytanie, czy to na pewno gdzieś tam nie ubywa nam wiary, tak? Czy to jakiś synkretyzm? Tutaj są takie tezy, są takie fragmenty, takie cytaty, gdzie można przywołać jednego z biskupów, który mówi, że niektóre wyznania ludowe mogły się rodzić na styku z katolicyzmem, z wiarą chrześcijańską i nie należy wszystkich wierzeń ludowych od razu jako pogańskich analizować i przyjmować i ich odrzucać, tylko należy z je przyswajać dla liturgii.
Mhm. Znaczy, na łamach wszystko, co najważniejsze, ksiądz Wojciech Sadłoń, szef Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, napisał kiedyś taką fajną analizę o maryjności, takiej religijności ludowej w Polsce. Jeżeli przyrównamy ludowość, taką religijność ludową w Polsce do tego, co jest tam, mówię w Amazonii, dla nas odległej, albo inaczej, jeżeli przyrównamy taką religijność ludową XIX-wieczną, XVII-wieczną w Polsce do tego, co jest dzisiaj w Amazonii, może się okazać, że wcale nie będzie to takie różne. To znaczy, wszystkie święcenia kwiatów, święcenia jajka i tak dalej, to są elementy, które dla nas są elementami tradycji katolickiej, chrześcijańskiej. Ale one wcale nie wywodzą się z Jerozolimy, Rzymu, czy nawet Aten, ale są nasze, lokalne. Więc wydaje mi się, że to właśnie o to chodzi w tej adhortacji.
Ona jest wyważona, jak powiedział kardynał Miller. Rzeczywiście, jeśli chodzi o ten viri probati, czyli osmężów wypróbowanych, którzy mogli być szafarzami chociażby Najświętszego Sakramentu, może nie sprawować mszę, ale być istotnym elementem w liturgii mszy świętej. Tego nie ma. Jest w tej adhortacji tylko głos o zwiększenie modlitw, o nowe powołania oraz o zwiększenie działalności misjonarskiej. Mhm.
Oczywiście, że tak. To znaczy od początku, bo pamiętam, rozmawialiśmy też w tym studiu po dokumencie. Ja mówiłem, że tego nie będzie, mimo że wszyscy się bardzo mocno obawiali. Natomiast to jest kwestia inna. Tego, żeby Kościół docierał na granicę, to jest raz. Dwa, żeby ta misyjność Kościoła, ona faktycznie miała swój wydźwięk. We fragmencie koło 99 albo 100 tej adhortacji, podpunkcie, jest mowa o roli kobiet. I tam jest takie bardzo piękne zdanie mówiące o tym, że tu nie chodzi o funkcyjność. Tu nie chodzi o sprawowane funkcje w Kościele. Nie chodzi o to, kto może być księdzem, kto może być kapłanem, ale chodzi o to, jak mocno kto będzie zaangażowany w lokalny Kościół. I to się wiąże też z tym, co ostatnio papież postanowił, to znaczy z możliwością, w zasadzie z koniecznością wysyłania dyplomatów papieskich na misję. Tu nie chodzi o to, żeby żonaci mężczyźni mogli sprawować mszę świętą. To nawet nie ma takiej dyskusji. Tu chodzi o to, żeby uczestniczyć w Kościele jako człowiek świecki też. Ale zobaczmy, co ta dyskusja wywołała. Ona wywołała jeszcze coś więcej. Ona wywołała namysł nad powołaniami. Ona wywołała namysł nad istotą kapłaństwa. A może właśnie taki był cel takiej komunikacji?
Bo
nie wiem, tylko poddaję pod wątpliwość.
Dwa punkty mówią o kapłaństwie, czym jest kapłaństwo, czym powinno być, jak powinno się analizować w życiu Kościoła. No teraz wróćmy na koniec z tego dokumentu do polityki kościelnej. Ta zrównoważona adhortacja, jakby, która łączy i konserwatystów, i część pewnie środowisk progresywnych w Kościele, jak się odbija chociażby na ten bardzo liberalny episkopat niemiecki. To teraz będą jakieś perturbacje kościelno-polityczne na tym?
Nie, no, umówmy się, że znowu wrócę do popkultury. W serialu Nowy Papież jest takie piękne określenie, które mi się strasznie podoba, droga środka. Między w świecie, w którym jest bardzo mocno spolaryzowany, między konserwatystów a progresistów, zwolenników postępu, mamy nagle dokument, który jest właśnie taką drogą środka. To znaczy perturbacji nie będzie, aczkolwiek jest to absolutnie jeden z bardziej politycznych dokumentów tego papieża, który z kolei jest jednym z najbardziej politycznych papieży XXI wieku.
No ale z drugiej strony będzie episkopat niemiecki, który chyba otwarcie dąży do zniesienia celibatu, otwarcie o tym mówi, że kobiety powinny uzyskiwać święcenia kapłańskie. No teraz oni być może duże nadzieje pokładali właśnie w tej Amazonii jako takim wyłomie, który potem pozwoli w innych częściach świata wprowadzać taki model, a nie inny.
Znaczy faktycznie mówi się, że ta droga synodalna teraz w Kościele niemieckim to jest takie przygotowanie takiej teologicznej dywizji pancernej do wprowadzenia w nauczanie Kościoła. Natomiast pamiętajmy, że głównym autorytetem powiedzmy konserwatystów Kościoła czy tradycjonalistów jest również Niemiec, papież Benedykt XVI. Także pamiętajmy tylko, że w Kościele jest jedna droga, jest nim Jezus Chrystus. Wszystko co inne warto patrzeć przez pryzmat Ewangelii.
Powiedział Michał Kłosowski, sekretarz redakcji Wszystko co najważniejsze, dziennikarz watykanista. Będę tego słowa używał. Twój ulubiony fragment tej adhortacji jest jaki?
Mój ulubiony fragment tej adhortacji to jest bodajże punkt o ekologii integralnej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to fragment, w którym papież Franciszek odnosi się do jednego z moich znowu ulubionych poetów, Pablo Nerudy, którego państwu też polecam czasem przeczytać.
Zacytujesz coś? Pamiętasz na pamięć coś?
Niestety.
Nie będzie recytacji na koniec?
Nie.
I widzicie, Michał państwa pozbawił kawałka poezji.
Warto
Pablo
przeczytać
Nerudy
i samemu się nacieszyć.
Aha, taki wytrych słowny. Dobrze. 3 minuty po godzinie 17 to zamknęliśmy temat. Może nie zamknęliśmy, będziemy do tej adhortacji będziemy wracać, bo ona jest rzeczywiście ciekawa i pokazuje, czym żyje Kościół powszechnie, tylko nasz Kościół polski. Bardzo dziękuję, Michał Kłosowski. A my teraz przechodzimy do piosenki, którą będzie Częstochle, czyli piosenka wybrana przez Tomasza Wybranowskiego.